Z wielką przyjemnością witam już w naszym studio Katarzynę Sterecką, trenerkę osób neuroatypowych i menadżerkę w projekcie Zrozumieć ADHD, także prowadzącą te warsztaty. I zaczniemy naszą rozmowę, jeżeli pozwolisz, od tych warsztatów. Przede wszystkim dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
Bo to jest bardzo ważne, że Kraków organizuje dla swoich mieszkańców otwarte warsztaty, na które każdy mógł się zapisać. Miejsca się rozeszły po prostu jak świeże bułeczki od razu, co oznacza, że naprawdę problem jest ważny i ludzie potrzebują świadomości i diagnozy także.
Zdecydowanie tutaj miasto wychodzi naprzeciw tym trudnościom też związanym z psychoedukacją. Wielkie podziękowania dla Fundacji Edukacji, Empatii i Rozwoju, Fundacji FER, która jest głównym organizatorem tego zadania publicznego. I to jest temat, który cały czas się rozwija. I rozwija się w świecie edukacji, w świecie szkół. Są prowadzone szkolenia również i dla nauczycieli, pedagogów, ale też wśród specjalistów diagnostyki, psychologów oraz psychiatrów. Wciąż ta świadomość jest ograniczona, również wśród osób związanych z psychologią, leczeniem chorób psychicznych. Natomiast w tym momencie temat rozwija się dzięki też takim szkoleniom. Mamy stereotypowo obraz osoby z ADHD, czyli
niegrzeczny chłopiec.
Niegrzecznego chłopca, zabieganego gdzieś tam w klasie, przeszkadzającego, który faktycznie nie uważa. Ten obraz jest bardzo zróżnicowany. Mówi się teraz o spektrum ADHD, tak jak i spektrum autyzmu. Są to zaburzenia neurorozwojowe, czyli takie zaburzenia, które nie nabywamy gdzieś tam tylko w trakcie życia, tylko one się rozwijają z rozwojem naszego mózgu.
Często są dziedziczne.
Tak, tutaj czynniki genetyczne są bardzo ważne w tym zaburzeniu. Jest to zaburzenie związane z deficytem uwagi i nadaktywnością, hiperaktywnością. Z języka angielskiego tutaj używamy skrótu ADHD. Natomiast mówi się też w środowisku samorzeczników, czyli osób, które opowiadają o swoich trudnościach, opowiadają publicznie, dzielą się ze szczegółami swojego życia, że jest to spektrum ADHD, że to są bardzo zróżnicowane objawy, które nie są na pierwszy rzut oczywiste.
Ty jesteś też taką samorzeczniczką, która otwarcie mówi o tym, że ma z tym problem i długo nie zdawałaś sobie z tego sprawy, bo byłaś w szkole wzorową uczennicą, doskonale sobie radziłaś. I zresztą ja pamiętam, jak zrobiłam tutaj w Radiu Kraków kiedyś rozmowę z Olą Flumio, która też napisała książkę właśnie My kobiety z ADHD, o tej specyfice ADHD u kobiet i często u kobiet dorosłych, które nie mają świadomości, że mają z tym problem. Zadzwoniła do mnie moja znajoma i powiedziała mi: dziękuję ci Paszkosiu, bo tak mnie nazywa, że o tym powiedziałaś, że o tym porozmawiałaś, że taką świetną zaprosiłaś autorkę do programu, bo ja dzięki temu się zdiagnozowałam i okazało się, że moje problemy, które mi nie dawały spać, to właśnie ADHD.
Tak, jestem osobą ADHD, czyli w spektrum ADHD i w spektrum autyzmu. Moją diagnozę otrzymałam po 30 roku życia, więc już jako dorosła kobieta. I tak, również inspiruję osoby dorosłe, znajomych do diagnozy, ponieważ okazuje się, że osoby neuroatypowe, czyli właśnie w spektrum, czy ADHD, autyzmu, czy innego rodzaju neuroatypowości, bardzo często przebywają ze sobą i tak się dobierają, więc okazuje się, że liczne grono moich znajomych to też są osoby neuroatypowe, też z ADHD. I kolejne osoby diagnozują się dzięki temu, że ja też opowiadam o swoich trudnościach, o wyzwaniach i o tym, w jaki sposób też przekułam tę diagnozę, późną diagnozę, to zaskoczenie, ale też żałobę, którą przeżywałam, w pomoc i wsparcie dla osób, które przeżywają podobne trudności.
Żałobę?
Tak, jest to takie pojęcie, które też, o którym bardzo często się mówi przy neuroatypowości, przy późnej diagnozie. Kiedy przez całe życie byliśmy leczeni czy diagnozowani na inne zaburzenia czy inne jednostki chorobowe, po czym okazuje się, że jednak jest to neuroatypowość, która była niezaopiekowana od dzieciństwa, a mogła być. I wtedy przeżywamy kryzys związany z tym, ile straciliśmy przez to, że nie otrzymaliśmy właściwego wsparcia.
A ta diagnoza jest bardzo uwalniająca.
Zdecydowanie, szczególnie, że ADHD jest taką jednostką, którą bardzo dobrze się leczy. Te metody leczenia są zróżnicowane, metody wsparcia. Mówię leczenia, dlatego że to jest taki model biomedyczny, ponieważ ADHD to nie jest coś, co tak naprawdę jest chorobą uleczalną. I tutaj te pojęcia są bardzo ważne z tego względu, że to jest zaburzenie neurorozwojowe, natomiast tak jak wspomniałam, nie chcemy mówić o zaburzeniu, chcemy mówić o neurotypie, czyli rodzaju typu neurorozwojowego, czyli tego, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg.
Tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy. Coraz bardziej boję się kontynuacji rozmowy z Katarzyną Sterecką, trenerką osób neuroatypowych, która będzie prowadzić warsztaty dla osób z ADHD. No i już zaczęłyśmy rozmawiać tutaj też w trakcie piosenki. No i ja tak zaczynam się sobie przyglądać, proszę Państwa. No proszę posłuchać, bo to naprawdę może być bardzo ciekawe. Od czego u Ciebie zaczęło się twoje problemy w dzieciństwie? Co było właśnie takiego, co mogło wskazywać na tę neuroatypowość i co dopiero po 30 udało Ci się nazwać?
Tak jak teraz patrzę wstecz, to cały czas się zastanawiam, dlaczego ja nie byłam zdiagnozowana. I odpowiedź jest prosta, ponieważ byłam dobrą uczennicą. Byłam dobrą uczennicą, grzeczną dziewczynką. Nikt się nie spodziewał tego, że tutaj może wystąpić jakiś problem, jakieś trudności. Też ten obraz ADHD wśród specjalistów był specyficzny, bo nie mówiło się o ADHD u dziewczynek i też mówiło się głównie o hiperaktywności, o tej nadaktywności.
Nadpobudliwości.
Tak, nadpobudliwe takiej. Dziecko to było, tak. No i jak to grzeczna uczennica z ADHD, ale gubienie rzeczy na przykład. Ciągłe spóźnienia. Dla mnie czas po prostu nie istnieje. To jest tak zwane time blindness, czyli ślepota czasowa. Więc tutaj mycie włosów 10 minut przed wyjściem na termin to jest mój klasyk.
Nie tylko twój.
Dzisiaj z sukcesem prawie, że zdążyłam na czas.
I umówiłyśmy się dużo wcześniej.
Wiedziałam, co robię. To są te strategie właśnie, których ja też uczę. I na przykład oprócz gubienia rzeczy to ciągły nieporządek, takie problemy ze sprzątaniem, z utrzymywaniem porządku, rozrzucone wszędzie rzeczy, ciągłe zapominanie. To są takie objawy, które ja wtedy miałam, które no, można by powiedzieć, że przecież każdy
ale
tak ma.
Ale to jest typowe?
No właśnie. Nie? No i teraz, czy każdy tak ma? Każdy czasem tak ma. Osoba z ADHD tak ma 10 razy częściej. To jest ten problem, że ja jestem w stanie poprzekładać rzeczy i zapomnieć tych rzeczy 10 razy dziennie i nigdy nie wiem, gdzie co jest. I teraz znowu, z perspektywy czasu, ponieważ no, ta diagnoza po 30 roku życia to jest taki moment, kiedy ja też mam przeróżne strategie wypracowane. Przez wiele lat pracowałam jako menedżerka w korporacji, więc tutaj też życie zawodowe się rozwijało. Także jakoś nie było takich podstaw do tego, żeby się zastanawiać, no dobra, ale z czym masz problem? Bo tych problemów nie było. Ja też przez wiele lat byłam leczona na depresję i epizody depresyjne. I to też jest efekt nieleczonego, niezaopiekowanego ADHD. Z tego względu, że zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe to są takie jednostki współwystępujące najczęściej przy ADHD u osób, które to ADHD miały niezaopiekowane od czasów dzieciństwa.
ADHD to też jest spektrum. Podobnie jak autyzm, mówiliśmy o tym na początku i być może dlatego tak trudno czasami uchwycić, że to jest właśnie ADHD, bo to nie jest tak jak cukrzyca. Wychodzą wyniki badań, bach, wiadomo, to jest cukrzyca. No nie można mieć trochę nie wiem, jakąś tam chorobę, trochę, nie wiem, AIDS czy cokolwiek. No albo się to ma, albo się tego nie ma. No w przypadku z ADHD czy autyzmu to jest spektrum, więc tu mogą być pewne rzeczy bardziej nasilone, pewne mniej. Poza tym ADHD daje też niezwykłą kreatywność i twórczość, bo jeżeli osoba z ADHD znajdzie coś, co ją kręci, to będzie tak mocno się na tym skupiać, że będzie w tym wybitna. Zresztą podobnie jak w przypadku osób z Aspergerem. No teraz ja wiem, nie mówi się już o Aspergerze, mówi się o spektrum autyzmu.
Tak, tak. No niestety przy ADHD nie ma tych czynników takich twardych, fizjologicznych, które mogłyby nam określić, że to jest ADHD jednym badaniem, tak, czy jednym testem. Neurobiolodzy nad tym pracują, medycy cały czas, żeby tutaj ta diagnostyka była ułatwiona pod tym względem. Natomiast na ten moment no, to jest wywiad psychologiczny i w ten sposób się diagnozuje. Jeżeli chodzi o te objawy i spektrum, to tak, to objawy są przeróżne. Może to być kręcenie palcami, dotykanie włosów, gdzieś tam tupanie w bucie, czy nawet ruszanie palcami w bucie, co jest zupełnie niewidoczne. To są takie objawy, które są niezauważalne, które są bardzo mocno maskowane.
Steamy, tak?
Tak, steaming, fidgeting, to są takie pojęcia, które też usłyszymy. Steaming to jest regulacja, bardziej emocjonalna, regulacja stanów napięciowych. Fidgeting pomaga w ADHD w skupieniu, czyli to są te osoby, które jeżeli coś tam kręcą, dłubią, skubią, to wtedy bardziej słuchają. I tutaj też, jeżeli chodzi o patrzenie w oczy, bo o tym też często są mity, jeżeli osoba neuroatypowa nie patrzy w oczy, to jej zazwyczaj lepiej, łatwiej się skupić.
Ale ty patrzysz perfekcyjnie w moje oczy, nie masz z tym w ogóle problemu.
No i właśnie to są te strategie, o których
ja mówię. Czy patrzysz za moją głowę
nie, dzięki temu
mam wrażenie, że patrzysz mi w oczy.
Nie, to aż tak nie wygląda. Natomiast ja przez wiele, wiele lat to maskowanie, o którym wspominałam, miałam bardzo wysoko wypracowane i różne strategie, ponieważ osoby neuroatypowe, przez to, że nie wiedzą, że są neuroatypowe, słyszą bardzo dużo negatywnego feedbacku ze środowiska. Tutaj nie ruszaj się, nie kręć się, dlaczego znowu zgubiłaś, dlaczego jesteś znowu spóźniona. Jeżeli jesteś spóźniona, to mnie lekceważysz, nie szanujesz mnie, nie patrzysz mi w oczy, nie słuchasz mnie, znowu coś jest z tobą nie tak. Ta krytyka jest też kilkukrotnie wyższa niż u osoby neurotypowej. Były badania na ten temat robione, więc taka osoba, która słyszy ciągle negatywny feedback, dociera do niej taki przekaz, że faktycznie coś jest z nią nie tak.
Jest zepsuta,
jest inna, dziwna. Ja zaczęłam nad tym pracować. Ja tak długo wydawało mi się, że jestem zepsuta, że zaczęłam się zajmować rozwojem osobistym, właśnie różnymi strategiami, zarządzaniem też sobą. Mnie praca w zarządzaniu pozwoliła na wypracowanie swoich właśnie strategii zarządzania czasem, kalendarzem, tym, żeby znowu nie zapominać, nie spóźniać się, czy ustalać pewne priorytety. I to są też strategie, które właśnie można przekuć w sesjach rozwojowych, w coachingu ADHD i psychoedukacji, bo dopiero w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, jakie mamy objawy, co tak naprawdę jest wynikiem ADHD, co jest wynikiem naszej neuroatypowości, z czym sobie nie radzimy, jakie mamy trudności, to dopiero wtedy możemy się tym zaopiekować właściwie.
Ja znalazłam takie dane statystyczne, że dzieci z ADHD dostają do 20 tysięcy negatywnych komentarzy na swój temat więcej niż te dzieci, które są typowe.
Tak, dokładnie. I to jest ogromny problem też związany z systemem edukacji, ponieważ ani nauczyciele, ani pedagodzy nie są wykształceni do tego, żeby zauważać te nieoczywiste, niestereotypowe objawy ADHD czy autyzmu, ogólnie neuroatypowości. Dlatego też nie są dzieci kierowane do poradni i nie są kierowane na diagnozę.
Tu znowu stawiamy na chwilę kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy i porozmawiamy więcej też o tych warsztatach, które będą odbywać się w Krakowie. 10:30 na zegarze w Radiu Kraków Billie Eilish, a pozwolimy Billie zagrać do końca. Piotrze, ona tak pięknie nuci. Na żywo będziemy mogli jej posłuchać w czerwcu przyszłego roku. Ja już się nie mogę doczekać. No a dzisiaj spotykamy się z Katarzyną Sterecką, trenerką osób neuroatypowych i autorzeczniczką, która opowiada nam o ADHD. W Krakowie w najbliższym czasie dwa razy odbędą się warsztaty. Już za chwilę o tych warsztatach więcej powiemy. Tylko jeszcze chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na dwie pewne cechy też osób neuroatypowych, które mają problemy właśnie z ADHD. Po pierwsze, to są osoby niezwykle impulsywne, które zalewają fale emocji, których one nie potrafią powstrzymać. Ola Plumio posłużyła się takim porównaniem, że mózg człowieka z ADHD jest jak Ferrari z hamulcami od roweru. Po prostu one nie potrafią wyhamować.
Tak, zgadzam się. Wielowątkowość, łączenie kropek, takie patrzenie z perspektywy też helikoptera, czasem się mówi z angielskiego. To jest tak, że wszystko się łączy ze sobą. Specyfika osób z ADHD bardzo często przejawia się w ten sposób, że te osoby dzielą się szczegółami swojego życia, mają słowotok, bardzo dużo lubią opowiadać. I tutaj ta impulsywność też przejawia się nie tylko w takiej codzienności, o której już mówiłyśmy, ale też w regulacji emocjonalnej. Często w związku z tą impulsywnością, ale też trudnościami emocjonalnymi, osoby z ADHD przeżywają bardzo mocno, są wrażliwe.
Nadwrażliwe wręcz.
Czasem nadwrażliwe, czasem niedowrażliwe. To też zależy, dlatego to jest spektrum. I tutaj też zaburzenia sensoryczne dochodzą, że ta nadwrażliwość i niedowrażliwość jest też w różnych zmysłach. Ale wracając do emocjonalności, przeżywanie dla osoby z ADHD jest utrudnione dlatego, że włącza się coś takiego jak myślawka, czyli te myśli płyną i to może trwać godzinami. Jeżeli się
taki zderzacz hadronów w głowie gdzieś tam, to cały czas
dokładnie
buzuje.
Tak. Dokładnie, cały czas. I te myśli są też bardzo zintensyfikowane, więc taki przykład podam, krytyka, o której już mówiłyśmy. Znowu się spóźniłaś, jesteś złym dzieckiem, wjeżdża, tak? No i jesteś złym dzieckiem wybrzmiewa, tylko u osoby z ADHD to wybrzmiewa przez wiele, wiele godzin. I to jest tak, że okej, jestem złym dzieckiem, teraz szukam dlaczego, jak to zrobić, co się stało, a dlaczego się znowu spóźniłam, a jestem okropna, beznadziejna. I tego typu sytuacje też prowadzą do wykształcenia później zaburzeń na przykład depresyjnych czy zaburzeń lękowych.
Ale też zaburzenia odżywiania, to jest u osób z ADHD częściej występujący problem.
Jak najbardziej. Te kompensacje przy niezaopiekowanym ADHD są bardzo mocne. Tutaj zaburzenia odżywiania, ale również uzależnienia. Mówi się, że wiele osób, bardzo wysoki procent osób leczonych na choroby uzależnieniowe, to są osoby neuroatypowe z niezaopiekowaną neuroatypowością, bez diagnozy.
W Krakowie odbędą się warsztaty. Co będzie się działo na tych warsztatach? To są warsztaty, nie wiem, dla nauczycieli, po to, żeby potrafili wychwytywać te osoby, czy to już są dla osób, które same chcą zobaczyć, czy to jest ich problem?
To są warsztaty, które są otwarte i przede wszystkim bezpłatne. To nie są warsztaty dla specjalistów. Specjalistów kształcimy osobno na takich zajęciach dedykowanych dla specjalistów czy psychologów. To są diagnostyczne wtedy warsztaty, czy dla specjalistów, żeby odróżniać objawy. Natomiast te warsztaty, zrozumieć ADHD, organizowane przez Fundację FAIR, to są warsztaty dla mieszkańców Krakowa, czyli dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę na temat neuroatypowości, na temat ADHD. Będą na warsztatach uczestnicy, uczestniczki, które albo same są neuroatypowe, albo mają taką osobę w pobliżu, czy chciałyby się dowiedzieć więcej na temat tego zaburzenia, na temat też opiekowania się, czy diagnozy. Więc zakres tego szkolenia to są przede wszystkim szczegóły dotyczące objawów związanych z ADHD. Taki pobawimy się w pogromców mitów o ADHD, czyli zobrazujemy sobie, jak wygląda taka taki obraz nieoczywisty tej właśnie może grzecznej dziewczynki w stosunku do rozbieganego chłopca. Zastanowimy się, jakie objawy ADHD widzimy u osób, które są w naszym środowisku, w naszym otoczeniu, u osób bliskich, ale też powiemy sobie o metodach wsparcia, tak jak wspomniałam, leczenia i strategiach, które można zastosować, żeby z tymi objawami sobie lepiej w życiu radzić. To są strategie właśnie adaptacyjne, strategie rozwoju i strategie coachingowe połączone z psychoedukacją.
Zła wiadomość, na te warsztaty już miejsc nie ma. Kiedyś umawiałyśmy na naszą rozmowę, jeszcze miejsca były, ale no, to są, jak widać, bardzo atrakcyjne i potrzebne warsztaty, więc miejsc już nie ma. Stąd pytanie, czy myślicie o tym, żeby powtórzyć je?
Miejsc było niewiele, ponieważ chcemy zachować formułę warsztatową, czyli tutaj pracę indywidualną, pracę grupową i też taką, aby osoby, które biorą udział w tych warsztatach, coś wyciągnęły. To nie będzie prelekcja, to nie będzie wykład. Tam będzie praca w grupie, praca indywidualna, praca nad sobą też, praca rozwojowa, żeby wyjść z tych warsztatów z wartością. I jak najbardziej myślimy o drugiej edycji. Tutaj też rozmowy z miastem Krakowem trwają, także jak najbardziej chcemy ten temat rozwijać. Myślimy również o warsztatach związanych ze spektrum autyzmu. To jest drugi rodzaj neuroatypowości, który jest bardzo popularny. I myślę, że też warto te mity obalać.
No i też nie wolno samemu się diagnozować. Tu przestrzegamy Państwa gorąco, bo jak się posłucha czasem takiej osoby jak właśnie Kasia, ja teraz jak Cię słuchałam, to zaczęłam sama się diagnozować, więc nie popełniajmy tego błędu i po diagnozę idźmy jednak do specjalisty, nie sami przed lustrem. Ale warto posłuchać, warto się czegoś dowiedzieć. I na koniec naszej rozmowy chciałabym porozmawiać trochę o tym, co ADHD może nam też dawać, bo ukazała się właśnie książka Andersa Hansena, Potęga ADHD, odkryj swój niezwykły mózg, bo oprócz tego, że ADHD coś nam zabiera, coś nam daje.
Tak, zdecydowanie jeszcze się odniosę tutaj do tego leczenia, ponieważ to też nie wybrzmiało, a myślę, że to jest ważne. Metody leczenia ADHD, czy tam metody wsparcia ADHD, to jest przede wszystkim psychoedukacja, jako pierwsza linia po diagnozie. Diagnozę uzyskujemy u lekarza psychiatry. Psycholog może wspierać w takim procesie diagnostycznym, przeprowadzając wywiad. Zazwyczaj to jest wywiad DIVA 5. I lekarz psychiatra wystawia taką diagnozę. Farmakoterapia jest też metodą wsparcia, która jest bardzo dobrze przyjmowana przez osoby neuroatypowe.
I jakie leki się przyjmuje? Które co robią?
W Polsce zazwyczaj jest to metylofenidat. To jest lek z grupy stymulantów. Mówi się, że to jest pochodna amfetaminy. Oczywiście w zależności od kategorii tutaj biologicznej, biochemicznej może to być tak postrzegane. Natomiast są to leki, które działają stymulująco na osoby neurotypowe, natomiast dla osób neuroatypowych to są leki, które zazwyczaj działają wyciszająco, pomagają w skupieniu, w tym, żeby te objawy ADHD regulować, obniżać i obniżać również trudności. Także
brałaś kiedyś coś takiego?
Jak najbardziej, tak. Ja też, jeżeli chodzi o leki, to nie biorę leków codziennie. Moja farmakoterapia polega na tym, że biorę leki doraźnie, natomiast są osoby, które powinny brać leki codziennie i bez nich trudno jest im funkcjonować. Dlatego deficyty leków, które się pojawiały w ostatnim czasie w aptekach, no, są tragiczne dla takiej codzienności osoby, która codziennie musi zażywać lek, żeby funkcjonować i iść do pracy.
To na koniec jeszcze pytanie o to, co ADHD może dawać.
I teraz co ADHD daje? ADHD daje często, nie zawsze, to też jest zróżnicowane, niesamowitą kreatywność i tak jak już wspomniałam, pozwala łączyć kropki. To, co dla niektórych osób się zupełnie nie łączy ze sobą, dla mnie bardzo często jest oczywistym połączeniem. Grupowanie, różnych obszarów, tematów, jak najbardziej. Jesteśmy też często dobrzy w rozmowach, w tym, żeby pracować z ludźmi, w kontaktach. Często są to osoby, które wnoszą wartość w takich nowatorskich pomysłach, w myśleniu nieoczywistym. No i przede wszystkim, jeżeli złapiemy hiperfokus, czyli taki moment, kiedy mamy zadanie, czy mamy temat, który nas niesamowicie interesuje.
Bo to dopamina się wydziela, tak, ona jest szalenie ważna.
To możemy nad nim siedzieć w nieskończoność. Gaszenie pożarów, czyli robienie prezentacji pół godziny przed wystąpieniem, to jest ta osoba, do której należałoby się zwrócić, jeżeli mamy taką potrzebę.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Katarzyna Sterecka, trenerka osób neuroatypowych, która poprowadzi warsztaty Zrozumieć ADHD. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.